mam wrażenie, że zbyt dużo teraz w internecie można spotkać specjalistów, którzy teoretycznie szkolą z jakiejś branży, z jakiejś dziedziny, ale tak naprawdę mówią tak tylko 30%, nie? Czyli coś tam powiem, ale nie do końca powiem, bo jest zbyt duży strach o to, że a ktoś tam nas zaraz wykopie.
To jest podcast Na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju.
Cześć, witajcie na kanale podcastu Na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin.
Cześć, witaj w 83. odcinku podcastu Na zdrowie organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. Właśnie jestem w cyklu tematów poświęconych nowoczesnym technologiom w biznesie. Ostatnio mówiłem o marketing automation, wcześniej o CRM-ie, a dzisiaj będę gościnią będzie Dagmara Kokoszka-Lasota, specjalistka od nowych mediów, od marketingu w nowych mediach, w social mediach, i będziemy rozmawiać nie tylko o samym marketingu, ale też o tym, jakie są nasze odczucia na temat prowadzenia biznesu i gdzieś tam wplatamy te tematy, więc można powiedzieć, że rozmawiamy jak przedsiębiorca z przedsiębiorcą. A korzystając z okazji, zapraszam też do udziału w webinarze, który prowadzę 31 stycznia 2022 roku, który będzie zorganizowany z okazji wydania mojej nowej książki, którą już zapowiadałem kilka razy w podcaście, Jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować. Książka będzie wydana dopiero w marcu, chociaż zapowiadałem ją na jesień, ale no niestety nie udało się. Szlifowałem ją, chciałem, żeby rzeczywiście odpowiadała na potrzeby przedsiębiorców. Więc no to będzie taki wstęp do serii webinarów, które będę prowadził co miesiąc. Będę starał się prowadzić co miesiąc i będę o tym informował. Natomiast no będzie to na pewno takie wydarzenie, które z jednej strony będzie zachęcać do tego, żeby zapoznać się z książką, ale z drugiej strony, żeby porozmawiać o tych wyzwaniach, które przed nami przedsiębiorcami stoją. I będziemy mówić o tym, jak sobie z tymi wyzwaniami radzić. Więc na pierwszym webinarze będą trzy tematy. Pierwszy będzie poświęcony świadomości w ogóle umysłowi menedżera, przedsiębiorcy. Drugi temat to strategia i budowanie strategii firmy, jak to robić mądrze i niekoniecznie w sposób bardzo rozszerzony, rozbudowany. No i trzecia rzecz, myślenie systemowe o rozwoju organizacji jako taki klucz do budowania firmy. Zapraszam do zapisów poprzez link, który jest dostępny w opisie tego odcinka. A tymczasem już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania 83. odcinka podcastu Na zdrowie organizacji, którego gościem jest Dagmara Kokoszka-Lasota, która będzie opowiadać o tym, jak mądrze rozwijać marketing internetowy. Dobrego odbioru, Maciej Sasin. Cześć Dagmara, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na zdrowie organizacji.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Ja dotarłem do ciebie chyba przez YouTube'a, gdzie prowadzisz kanał Z miłości do marketingu. Bardzo podobało mi się to hasło. Teraz aktualnie też współpracujemy. No i dzisiaj chciałbym porozmawiać z tobą na temat tego, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia, social media do marketingu, reklamy, a przez to przyciągnięcia klientów do organizacji. Ale zanim do tego przejdziemy, proszę oczywiście na krótko przedstaw się naszym słuchaczom.
Nazywam się Dagmara Kokoszka-Lasota, w marketingu działam już 11 rok. Wcześniej głównie skupiając się wokół mediów społecznościowych i marketingu internetowego, a dzisiaj rozszerzam to jeszcze o psychologię marketingu i sprzedaży.
Super, bardzo krótka, zwięzła reguła, ale wiadomo o co chodzi. Czasami mniej słów znaczy więcej. A przechodząc już dalej do naszej rozmowy, chciałem cię zapytać, jak wszystkich gości, o twoją osobistą, indywidualną definicję zdrowia organizacji. Bo pracowałeś w wielu organizacjach, budujesz swoją firmę. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Wyspa organizacja to taka, która pozwala rozwijać się zarówno swoim pracownikom, współpracownikom, bo czasami nie zawsze mamy osoby zatrudnione na etacie, tylko coś na przykład ktoś dla nas robi jako podwykonawca, więc też warto o takich osobach pamiętać i traktować je po partnersku. I pozwala się też rozwijać klientom, bo to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać naszych klientów gdzieś tam na szarym końcu, jako ci, którzy mają sobie sami zdobywać wiedzę w temacie, w którym my jesteśmy specjalistą.
No właśnie, to podejście, które tutaj, o którym powiedziałeś, to na to zwrócę uwagę, czyli to podejście do rozwoju klientów, to jest takie, które jest również dla mnie bardzo bliskie, no bo też tak mi się wydaje, że firmy usługowe po to istnieją, żeby dawać wartość, rozwijać i edukować klientów, a przez to klienci z nami zostają i do nas wracają. Także super podejście.
Uważam, że naprawdę trzeba traktować się po partnersku ze względu na to, że jak my zdobywamy jakąś wiedzę i się rozwijamy, to żeby ta współpraca była na równi, żeby klient też mógł tak jakby się w tym odnaleźć i rozwijać swoją firmę, no to musi mieć wiedzę taką, jaką my posiadamy. W sensie on nie musi z niej korzystać i nie musi robić tego technicznie, ale musi wiedzieć, jakie mamy możliwości. Wszystko po prostu na tym samym poziomie.
Dokładnie. Wiesz co, bardzo, to co mówisz, to jest też to, z czym ja się borykałem do tej pory, kiedy myślałem o social mediach i o korzystaniu w ogóle z tego typu usług, że bardzo często musiałem jakby samodzielnie poznać tą specyfikę, żeby mocno tak naprawdę później, znaczy mocno, żeby zaufać pod cudzysłowie podwykonawcom, firmom współpracującym. I tak było na przykład z pozycjonowaniem w moim podejściu. Jakoś nie, jak niczegoś nie rozumiałem, to nie mogłem zaufać komuś z zewnątrz. Więc myślę, że to jest taki kierunek, który wypowiedziałeś, taki, który właśnie wychodzi na zdrowie i wam jako dostawcom i klientom, nie? Że ta współpraca jest bardziej świadoma i po prostu lepiej się współpracuje, myślę wtedy, jak są dwie strony świadome, nie?
Mam wrażenie, że zbyt dużo teraz w internecie można spotkać specjalistów, którzy teoretycznie szkolą z jakiejś branży, z jakiejś dziedziny, ale tak naprawdę mówią tak tylko 30%, nie? Czyli coś tam powiem, ale nie do końca powiem, bo jest zbyt duży strach o to, że a ktoś tam nas zaraz wykopie, nie wiem, zastąpi nas w jakiś sposób i tak dalej. Ja uważam, że albo jest chęć z dwóch stron, i daję z siebie wszystko. Też się czasem bałam, że jak powiem za dużo, to zaraz ktoś sobie sam będzie robił. I nieraz były takie sytuacje, że faktycznie się tak działo. Ale z drugiej strony doszłam do wniosku, że bez względu na to, co ja zrobię i ile dam, to jak ktoś będzie chciał się zachować w określony sposób, to i tak tak zrobi.
Dokładnie. Ja pamiętam kiedyś początki jeszcze content marketingu. Ja dosyć pamiętam, szybko zacząłem pisać artykuły, bo to już było 15 lat temu. Ktoś mi polecił właśnie taką metodę właśnie pozycjonowania strony. No i dla mnie dzięki tej prostej wiedzy ja naprawdę zdobyłem klientów i dużo szybciej myślałem o tym content marketingu, niż jeszcze pojawiła się no, taka chyba kategoria w ogóle jak content marketing. I właśnie ta porada mnie bardzo mocno też jakby pozwoliła zaufać tej osobie i tej firmie na dłużej. Więc to jest myślę, że bardzo dobry kierunek. Ale też druga strona to jest to, że zdawało mi się, że jak będziemy dużo dawać treści na stronie, to klienci nie będą korzystać z usług, a tak naprawdę korzystają, więc dokładnie to samo doświadczenie.
W kontekście moich filmów na YouTubie, że jak ja mogę tyle mówić tak otwarcie o różnych rzeczach, przecież ludzie nie będą przychodzić na moje szkolenia, a tak naprawdę bardzo często jak prowadzę jakieś płatne webinary czy płatne szkolenia, to pojawiają się osoby, które przychodzą z mojego YouTuba i mówią, dobra, tam fajnie to tłumaczyłaś, to teraz chcę się dowiedzieć trochę więcej albo sobie to poukładać, więc raczej nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś mi powiedział, że ja to wytłumaczyłam na YouTubie i super, wykorzystałem twoją wiedzę za darmo i cześć.
No właśnie, myślę, że właśnie ten trend content marketingu i tego właśnie budowania, czy to podcastów, czy to właśnie kanałów na YouTubie, to z jednej strony wydaje się trochę szaleństwem, bo można powiedzieć, że dajemy tyle wiedzy i informacji, że klienci po prostu no, wykorzystają i nie wrócą. Ale z drugiej strony rzeczywiście tak nie jest. No i też twoje doświadczenia, widzę moje, też to potwierdzają. No dobra, ale wracając tutaj do tematu budowania zdrowej organizacji w kontekście social mediów, tych narzędzi, które one oferują. Powiedz, jakie najczęściej błędy tutaj się popełnia?
Że największym błędem jest to, że my zawierzamy w 100% i powierzamy swoją firmę i to, czy ona będzie zarabiać, czy nie, narzędziom, na które nie mamy żadnego wpływu. Bo to, że my w tym momencie mamy stronę firmową na Facebooku, że mamy konto na Instagramie, to jest tu i teraz. Mamy, działa. Może zdarzyć się tak, że będzie jakaś awaria, co zdarza się coraz częściej. Może zdarzyć się tak, że strona zostanie zbanowana, że zostanie gdzieś tam skradziona i my z dnia na dzień tracimy cały swój dorobek, wszystko to, co do tej pory udało nam się zrobić. Więc zawierzanie temu w 100% i tak jakby nie tworzenie sobie planu B, C, D, ja jestem fanką tworzenia sobie kilku planów awaryjnych, żeby w razie jakiejkolwiek sytuacji mieć tak jakby jakieś narzędzia albo ścieżkę, którą możemy podążać, żeby ta nasza firma rozwijała się dalej. Za dużo jest teraz takiego powierzenia w 100% rozwoju naszego firmy tylko mediom społecznościowym.
No właśnie, bo to jest taki kazus też chyba Brand24, nie? Który mocno zawierzył, postawił na Facebooka, a później z niego wypadł i mieli duże tąpnięcie, ale to już tak duży przykład, ale myślę, że takich przykładów można byłoby wskazać więcej. Czyli przede wszystkim nie możemy stawiać na jedną nogę. No? I to jest chyba wniosek z tego, co powiedziałeś. Ale z drugiej strony, no tak, bo zobacz. Zobacz, jak myślą przedsiębiorcy. No ale tak, musimy robić tego YouTube'a, musimy coś tam na Instagram, musimy na Facebooka, musimy może jeszcze podcast nagrać, może jeszcze by coś, jakiś content marketing, bloga prowadzić i tak dalej. Strasznie dużo tych działań. Jak to wszystko ogarnąć samodzielnie, nawet w średniej firmie? No bo dział marketingu to jest to jedna osoba, tak? Dwie w porywach w takich małych i średnich firmach.
Też jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że my nie musimy być wszędzie. Jeśli my dobrze przygotujemy sobie strategię działania, jeśli my dobrze zidentyfikujemy, kto jest naszą personą, czyli naszym idealnym odbiorcą, to my też będziemy wiedzieli, gdzie powinniśmy być, bo będziemy zdawali sobie sprawę z tego, gdzie jest nasz odbiorca. My powinniśmy być w miejscu, gdzie są nasi odbiorcy. A naprawdę te media się bardzo różnią między sobą. I YouTube się różni, i Facebook się różni, i Instagram się różni. My tam wchodzimy w zupełnie innych celach. W innych momentach dnia spoglądamy na te treści, więc jeśli dobrze poznamy swoją grupę docelową, to my wiemy, gdzie powinniśmy się znaleźć i szczególnie w takich firmach, gdzie nie mamy zbyt dużo zasobów, to powinniśmy postawić właśnie na te miejsca, gdzie w pierwszej kolejności jest nasz odbiorca, czyli to powinien być na przykład albo Instagram, albo Facebook, bo raczej rzadko się zdarza, żeby ta nasza grupa w 100% się pokrywała w tych mediach. Więc jeśli mamy ograniczone zasoby, to powinniśmy też być w ograniczonej ilości miejsc i podjąć decyzję na podstawie tego, gdzie jest nasz odbiorca.
Czyli tutaj sugerujesz większą koncentrację działań, a nie rozpraszanie się.
Nieraz spotykam się na konsultacjach. Teraz już tych konsultacji prowadzę mniej. Kiedyś prowadziłam ich więcej, szczególnie na początku pandemii, gdzie okazywało się, że jedna osoba ma konta po prostu na każdym możliwym medium społecznościowym, w każdych możliwych portalach. I kiedy ja robiłam taki krótki audyt, po prostu wpisując w Google nazwę firmy, to się okazywało, że po pierwsze to jest dawno nieaktualizowane. Działa jak antyreklama, a nie reklama. Albo są jakieś nieaktualne informacje, tak, nie wiem, stary numer telefonu, zły mail podany, tak, więc takie najprostsze rzeczy, więc ja raczej sugeruję, żeby właśnie skupić się na dwóch, trzech jakichś źródłach, tam być, regularnie publikować i dopiero gdzieś tam sobie, jeśli będziemy mieli więcej czasu, chęci, to sobie rozszerzać.
Mhm. No tak, to prawda. Nie da się być wszędzie, a przecież trzeba też obsługiwać klientów i dostarczać im wartość. Nie? I to jest, myślę, że jakbyśmy chcieli, że w marketingu jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli 24H chyba pracować na dobę i jeszcze czasu by zabrakło. Nie? Ja też mam swoją filozofię, że nie ma sensu robić wszystkiego samemu, że warto jednak otaczać się firmami takimi jak na przykład wasza, które wspierają w tych kampaniach, bo nie ukrywam, że miałem takie podejście, że robiliśmy jakiś kurs na Facebooka, reklam i kiedyś nawet kupiłem kurs pozycjonowania, go przerobiłem pół lekcji. Wszystko chciałem wiedzieć, ale stwierdziłem, że po prostu jest tyle szczegółów, tyle informacji technicznych, że tak jak powiedziałeś na początku, warto wiedzieć z lotu ptaka, jak to działa, co to jest, po co to jest i jaka jest i jak się w tym odnaleźć, ale nie robić tego wszystkiego samemu.
Ja też musiałam nauczyć, bo na przykład miałam taki moment, kiedy chciałam i robić strony internetowe, i sama robić grafikę, i sama pisać teksty, i sama odpisywać na maile, i sama ustawiać kampanię. I ja to wszystko jestem w stanie zrobić, tylko w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że jak ja będę faktycznie robić to wszystko sama, to nie będzie takiej jakości, jak delegując zadania do osób, które się na konkretnych rzeczach znają. Więc teraz już mam zupełnie inne podejście, ale to nie jest proste, żeby też zawierzyć tej drugiej osobie. I miałam wiele takich sytuacji, gdzie na przykład jak miałam swoją firmę dość mocno rozwiniętą, miałam więcej pracowników, ja jestem osobą bardzo ufną. W sensie ja naprawdę wierzę w ludzi, wierzę w to, że oni robią tą swoją robotę najlepiej, jak potrafią. Jestem szczera i tego tak jakby zakładam, że druga strona też taka jest. I miałam kilka sytuacji, kiedy się naprawdę bardzo boleśnie przekonałam, że nie wszyscy myślą tak jak ja. Więc, ale to też trzeba pamiętać, że nie można się zrażać na zasadzie, że coś się nie udało, nie wiem, ktoś nas gdzieś tam wystawił, ktoś coś zrobił przeciwko nam i że później każdy będzie taki sam, bo w taki sposób, no to wtedy faktycznie się zamkniemy tylko na to, że musimy wszystko sami.
Tak, ale stara zasada ufaj, ale kontroluj jest jednak ważna. Przynajmniej monitoruj, nie? To jest, ja w to mocno wierzę, że też nie możemy pozwolić na wszystko, że musimy gdzieś tam monitorować, ale przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba mieć, tak jak powiedziałeś na początku, tego idealnego klienta, wiedzieć, czego my chcemy, bo bardzo często wydaje mi się, że przedsiębiorcy też tego nie doceniają, tej koncentracji, tej świadomości tak naprawdę dla marketingu i dla sprzedaży tej naszej persony zakupowej, tego idealnego klienta, do którego my zmierzamy, bo wtedy jest dużo łatwiej.
Dokładnie, bo wiedząc, do kogo mówimy, jesteśmy w stanie też przygotować lepszą komunikację. Ja cały czas to powtarzam. Czasami już mi ludzie piszą na przykład na Instagramie albo na Facebooku, czy mi się jeszcze nie znudziło mówienie w kółko o tym samym. I ja im wtedy mówię, że teoretycznie już dawno mi się znudziło, ale wiem, że jest jeszcze wiele osób, które naprawdę nie doceniają tego, szczególnie jak mają już dużą firmę. Mają w tym momencie klientów, ale coś się tam zaczyna psuć, bo jest, właśnie przychodzi pandemia, przychodzi jakaś tam sytuacja zdrowotna, życiowa czy cokolwiek i nagle się okazuje, że to, że my wszystko wiemy, że my gdzieś tam w głowie mamy swoją strategię rozpisaną od dawna, to się okazuje, że to się nie przekłada na rzeczywistość, więc wtedy się pojawiają schody. I często właśnie mam klientów na konsultacjach, no właśnie w okresie pandemii miałam szczególnie, gdzie przychodziły do mnie duże firmy, które mówiły: dobra Dagmara, słuchaj, jest taka sytuacja, pomóż nam teraz spisać to, co my mamy w głowie, bo to nie jest proste, żeby odtworzyć to i wytłumaczyć innym, których mamy gdzieś tam dookoła siebie, w jakim kierunku zmierzamy.
No tak, to prawda. Znaczy, to jest taki dług trochę, który się tworzy, tak, jeżeli tylko lecimy do przodu, lecimy, a nie myślimy tak naprawdę o tym, co do końca, co robimy, bo jak przyjdzie zmiana, a zmiana niestety przychodzi, jest tąpnięcie. Zresztą ja też w branży rozwojowo-szkoleniowej, doradczej, my też tego doświadczyliśmy i odpukać nam się udało, jakby temat ogarnąć, natomiast początki były trudne. Początki były trudne, te pierwsze 3 miesiące. Natomiast niestety jest tak, że my działamy w firmach z dużym opóźnieniem, czy często z tego chociażby powodu, że jesteśmy zarobieni tak aktualną sytuacją, ale uważam, że jednak musimy patrzeć tak te parę kroków do przodu.
Ale to jest też tak samo jak zawsze, co roku zima zaskakuje kierowców, nie? Więc co roku wszyscy są w szoku, że spadł śnieg i trzeba zmienić opony, więc to jest identyczna sytuacja.
W marketingu, jak mówimy o zdrowym marketingu, to marketingu nie da się postawić z dnia na dzień, nie? To są miesiące, jak nie lata.
Dokładnie, więc ja pamiętam, jak w zeszłym roku, 2 lata temu, już mamy 2022, to 2 lata temu, jak się zaczęła pandemia, przyszedł do mnie sprawny marketing i poprosił o wypowiedź w temacie tego, co teraz powinien zrobić przedsiębiorca jako pierwsze, jeśli chodzi o działania marketingowe, na co postawić, na co wydać pieniądze. I pamiętam, że spodziewali się, że powiem, że właśnie na kampanie reklamowe, a ja powiedziałam coś zupełnie odwrotnego, że absolutnie nie powinien wydawać ten przedsiębiorca pieniędzy na kampanie reklamowe, ze względu na to, że jedna kampania nam firmy nie uratuje. Więc pamiętam, że poradziłam wtedy, żeby bardziej się skupić na takich działaniach organicznych, doinwestowaniu właśnie w jakiś sprzęt czy coś, co nam pozwoli robić lepsze treści, albo na przykład treści edukacyjne wideo, a nie jakieś jednorazowe kampanie reklamowe, które po prostu no, coś tam dadzą, ale to będzie tylko krótkofalowe.
No tak, to prawda. I to jest taki paradoks, że tutaj nam się pali w cudzysłowie pod tyłkiem, a my musimy jednak inwestować właśnie w coś, co będzie wartością dla klienta, a nie jednorazowym strzałem, jaką może być tam mniej czy bardziej udana kampania. Tym bardziej, że pewnie wtedy podobnie wiele osób pomyślało, tak? Zróbmy kampanię, zróbmy więcej marketingu, zróbmy więcej reklamy, zróbmy więcej cold callingu, nie wiem. No, a wtedy tak naprawdę był dobry moment na przygrupowanie się. Ja tak to widzę z tamtej perspektywy, że naprawdę to był dobry moment. Taki oddechu w firmach, żeby się zastanowić, tak jak mówisz, żeby się zastanowić nad tym, co zawsze, czego brakuje w firmach, czyli właśnie misja, wizja, jakby czym się kierujemy, jaką wartość chcemy dać klientowi. Są takie często, można powiedzieć, no, słowa kluczek, których brakuje w wielu organizacjach, a jednocześnie warto do tego wrócić. Zresztą do tego też ja wrócę w podcaście i będę nagrywał na ten temat odcinki. No dobra, to tak, musimy, myśląc o marketingu, żeby uniknąć tutaj błędów, to musimy myśleć długofalowo, musimy myśleć strategicznie, niedoraźnie i musimy otaczać się takimi, ja myślę, dobrymi, zaufanymi partnerami, którzy nas rozumieją. I no, ty masz doświadczenie w branży marketingowej. Jakbyś mogła doradzić przedsiębiorcom, na co zwracać uwagę we współpracy z takimi firmami, które właśnie są agencjami, właśnie wspierają marketing, pomagają go kreować?
Ja zawsze powtarzam jedną rzecz, że agencje są bardzo podobne i naprawdę można co sezon, co miesiąc, co dwa miesiące zmieniać agencję i szukać cały czas nowej, ale w dłuższej perspektywie czasu to nam nic nie zmieni. Ze względu na to, że jeśli my jako firma, która zatrudnia taką agencję zewnętrzną, nie wyjdziemy o krok do przodu, żeby zbudować relacje, żeby jak najlepiej pokazywać swój biznes, żeby przekazywać informacje, żeby uczestniczyć w takich działaniach marketingowych, dawać z siebie ze swojej strony 100%, to jaką agencję byśmy nie zatrudnili, najlepszą na świecie, to ona i tak nic nie zrobi za nas, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za swój biznes, to my musimy wiedzieć, do kogo my chcemy dotrzeć, jak, w jaki sposób. My musimy zdawać sobie z tego wszystkiego sprawę, żeby to tak jakby przekazywać dalej. A bardzo często spotykam się z tym, że właśnie zrzuca się odpowiedzialność na firmę zewnętrzną, która ma coś dla nas dowieść, ale ona tak naprawdę nigdy nie zrobi tego w 100% dobrze, jeśli my nie będziemy w tym uczestniczyć. Nieraz się spotkałam z tym, że na przykład właśnie prowadząc swoją firmę, klient nagle nie odpowiadał przez miesiąc, dwa, nie odpisywał na maile, nie odbierał telefonów. No, my tak jakby prowadziliśmy jakieś tam działania reklamowe, bardziej na czuja, na zasadzie wypatrywania, co się dzieje w mediach społecznościowych u tego klienta i ustawiania tych reklam. I nieraz była taka sytuacja, że po prostu klient wracał z pretensją, że coś mu się nie podoba, że te działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, że on za to nie zapłaci, gdzie tak naprawdę umową był zobowiązany do tego, żeby tych informacji dostarczać. My próbowaliśmy się skontaktować. Nie zaniechaliśmy tych działań, żeby tak jakby nie było straty po stronie klienta, ale on gdzieś tam potrafił powiedzieć po miesiącu, dwóch totalnego milczenia, że coś mu się nie podoba. I ja wtedy zawsze się zastanawiałam, jakim cudem w ogóle, serio? Ale naprawdę miałam wiele takich przypadków i zawsze tłumaczę, że tutaj trzeba wychodzić z inicjatywą. Nie da się, po prostu my jako firmy zewnętrzne nie jesteśmy w stanie czytać w myślach. My nie wiemy na przykład, że ktoś planuje jakąś promocję, wypuszczenie jakiegoś produktu, że coś się zmieniło w firmie. No, to też nie może być tak, że po prostu oczekujemy od agencji, że ona będzie biegać po naszych mediach społecznościowych i patrzeć, co my tam spod tajemniczego dzisiaj wymyśliliśmy, bo no, ona zobaczy, że jest jakaś promocja, ale nie zna założeń, nie wie, co my chcemy osiągnąć, no, nie zna takiego całego środka, więc takie robienie tego, no mówię, tak na czuja, nigdy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
Tutaj dotknęłaś takich też z mojej perspektywy ważnych obserwacji, jak ja też dziś poczyniłem w międzyczasie. No właśnie, nam się wydaje, że jak przyjdzie agencja, to ona nam wszystko zrobi, wymyśli i możemy właśnie... To myślę, że to jest częsty błąd, który popełniają przedsiębiorcy. Tak? Zatrudnię kogoś, a nie wskażę, nie pomogę mu, znaczy nie przekażę mu idei, to się samo zrobi. Natomiast ja na to teraz nauczyłem się właśnie patrzeć troszkę inaczej, że ja muszę dać siebie dużo, muszę być przy tym, bo jeżeli tego nie zrobię, to później to będzie takie trochę przepalanie pieniędzy, nie? Budżetów.
Dokładnie, więc tu trzeba relacji partnerskiej, a nie czegoś takiego, że zatrudniam agencję. Ja nieraz się z tym spotkałam, zatrudniam agencję i chcę, żeby ona się wykazała. Tylko żeby ta agencja mogła się wykazać, to musi mieć tak naprawdę w 100% rzetelne informacje ze strony klienta, musi mieć partnerską relację, musi mieć, nie wiem, materiały, wiedzę tego, co się dzieje, co ten klient planuje, do kogo chce dotrzeć, jakie ma cele, jak się chce rozliczać. No musi to wszystko wiedzieć po prostu i to nie tak na zasadzie, że my raz powiedzieliśmy i koniec i teraz niech sobie radzą, no tylko to musi się dziać po prostu stale, tak? To musi być stały kontakt, wymiana informacji, bo bez tego po prostu to na dłuższą metę. I tak jak mówię, można wymieniać wtedy agencje co miesiąc. Nieraz miałam takich klientów, gagatków, których widziałam, że po prostu my się też w gronie tych agencji gdzieś tam znamy od lat. Więc nieraz wiemy, jak klient wędruje od agencji do agencji, szukając tak jakby, w sumie nie do końca wiadomo czego, ale właśnie tak chodzi, szuka, zastanawia się, a tak naprawdę to nigdy nie będzie w stanie przynieść oczekiwanych rezultatów.
To chyba jest jakaś ogólna cecha ludzka albo może nawet niektórych przedsiębiorców, bo w branży szkoleniowej często jest podobnie, że szachuje się, zmienia się firmy szkoleniowe czekając na cud, a brakuje takiego zastanowienia się, jak wdrożyć to, co wypracowaliśmy z jedną firmą w praktykę, żeby to przekuć w działanie i raczej jakby monitorować, rozwijać i cyklicznie właśnie powtarzać często to samo, bo to jest w konsekwencji jest siła i w działaniach tutaj akurat szkoleniowych czy doradczych, to właśnie to, że jest konsekwencja, że jest wdrożenie, a nie tylko działanie od wielkiego dzwona do wielkiego dzwona, no to nam wtedy no, nie przynosi efektu, więc myślę, że tutaj to chyba jest jakaś ogólna cecha często przedsiębiorstwa, którzy mówią trochę tak jak czasami na szkoleniach się mówi, że ludzie dorośli przychodzą na szkolenie i mówią teraz do trenera, no to baw mnie, tak? Powiedz, czym nas tu może zaskoczyć? I podobnie tak trochę do marketingu podchodzimy, tak? No to jesteście specjalistami, no to teraz bawcie nas, macie tu KPI, zwiększcie nam sprzedaż o 1 000 000 zł w miesiąc, tylko brakuje zaangażowania.
Dokładnie, ale też czasami nie zdajemy sobie jako firma sprawy z tego, że efekty są na różnych płaszczyznach, że działania reklamowe, marketingowe nie dają nam tylko jeden do jednego sprzedaży. One nam, nie wiem, też zwiększają taką świadomość marki, wpływają na wizerunek. To jest mnóstwo czynników, których nie da się zmierzyć tak jeden do jednego, ale one są widoczne, to się zwiększa, tak? To gdzieś tam wpływa też na to, że później klient do nas przyjdzie za jakiś czas, tak, jak będzie tego potrzebował, bo to nie jest tak, że my tylko zawsze dotrzemy do osób, które kupią tu i teraz, tak, albo skorzystają z naszych usług tu i teraz. To jest nierealne, bo to nie ma czegoś takiego, że mediami społecznościowymi jesteśmy w stanie dokładnie zmierzyć potrzebę. Kto teraz ma potrzebę skorzystania z czegoś tam? Więc czasem też to jest takie budowanie długofalowych relacji, i zauważanie, że to wpływa też gdzieś tam właśnie na samo postrzeganie nas jako marki.
A powiedz, a jak często się spotykasz z taką sytuacją, że klient w ogóle nie do końca rozumie potrzeby swojego docelowego klienta, nie ma tej zbudowanej persony, nie rozumie problemów, które ma jego grupa docelowa? Bo to myślę, że często jest takim problemem.
Bardzo często i to też bardzo zależy od tego, jaki jest klient, bo są sytuacje, kiedy ja mówię, że nie zaczniemy działań reklamowych, dopóki nie ustalimy na przykład konkretów, właśnie do kogo docieramy, jak, nie wymyślimy sobie tych najważniejszych rzeczy. No ja często w odpowiedzi słyszę, dobra, to nie, to z tobą nie będziemy tego robić, bo ty nam tu każesz w ogóle czekać, a my tu już nas pali, tu już mamy sprzedaż, tu już mamy akcje zaplanowane, a ty nam tutaj wyskakujesz, że potrzebujesz persony. Więc nieraz miałam sytuację, że ktoś rezygnował na zasadzie, że ja tracę jego czas. No i takie rzeczy się zdarzają i to niestety dość często. Teraz już się trochę staram dobierać sobie oferty czy ludzi, z którymi współpracuję. Trochę mogę już na takim etapie wybierać. I właśnie staram się współpracować z ludźmi, którzy rozumieją, czym jest marketing i wiedzą, że marketing nie równa się sprzedaż, tylko to są dwie zupełnie różne rzeczy wpływające na siebie, ale nie na zasadzie, że to jest jedno po prostu równe drugiemu. Mhm.
Ale wiesz co, to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, dlatego, że to jest takie świadome wybieranie sobie klienta. Czyli to znaczy ma swoją personę, znaczy wiesz, kto jest twoim klientem, a kto nie jest klientem. I dla mnie to jest w ogóle pewien symptom zdrowej, dojrzałej firmy, że my nie musimy być dla wszystkich, jak pomidorowa, wszystkim smakować, ale właśnie możemy sobie wybrać tych klientów, do których chcemy docierać i oni mogą być na różnym poziomie świadomości. A widzę, że w marketingu większość problemów, tak z mojego doświadczenia z klientami, którzy działają w tej branży, to właśnie wynika z tego, że klienci nie rozumieją na przykład branży pozycjonowania, że to jest proces, który trwa minimum 3 miesiące, tak, żeby osiągnąć jakiś efekt i wymaga też zaangażowania. Więc z naszej strony, czy ze strony odbiorcy tych usług. No i no to długo by rozmawiać, ale myślę, że tutaj taki kluczowy wniosek jest taki, że musimy się jako firmy angażować w marketing we współpracy z firmami, z podwykonawcami, z jakkolwiek byśmy je nazwali, partnerami, z agencjami, żeby osiągnąć spodziewany efekt. Jeżeli będziemy stali z zaplecionymi rękoma, to nie będzie efektów.
Dokładnie, ale to samo dotyczy też naszych wewnętrznych działów marketingu. Ja się nieraz spotkałam z tym, że na szkolenie przychodził do mnie jakiś pracownik z działu marketingu, który dostał jakieś nierealne rzeczy do zrobienia od swojego szefa i zero informacji, jak się do tego przygotować, jak to zrobić i tak dalej, więc warto też o tym pamiętać, że nawet jeśli my zatrudniamy kogoś, kto ma nam pomóc w tym marketingu, to tak naprawdę mamy te same obowiązki, czyli nie możemy zrzucić nagle na pracownika z działu marketingu całej odpowiedzialności za sprzedaż, bo on jest tak jakby, wszyscy gramy do jednej bramki, ale musimy być drużyną.
No tak, to jest też taka też wygodna kwestia, bo jednak ja mam swoją taką tezę odnośnie współczesnego marketingu, że on jest bardzo trudny, że to jest, bo pewnie ty lepiej jakby byś to powiedziała, ale no mam wrażenie, że tu trzeba się, każdy musi być specjalistą od, nie wiem, Google Analytics, od, żeby być dobrym w tym, od Google AdWords, od Facebooka, bo, czy od Instagrama, bo jest tyle zmian, o czym rozmawialiśmy tutaj offline, o tym, że jest tyle zmian, że nie jesteśmy w stanie jako firmy się nad tym wszystkim nadążyć, że musimy jednak mieć partnera z zewnątrz, bo ja już kiedyś próbowałem mieć w firmie osobę, która ogarnie mi, nie wiem, Google, Facebooka, content marketing, wszystko, jeszcze organizację konferencji i pewnie by się to udało, tylko że po prostu nie da się to w jednej osobie znaleźć takiego ideała, który to wszystko ogarnie.
A nawet jak się da, to jest naprawdę bardzo ciężka praca i ja też tak pracowałam kiedyś na takim stanowisku i się bardzo szybko spalałam ze względu na to, że chciałam być na bieżąco ze wszystkim, wszystko dobrze zrobić i w pewnym momencie czułam, że po prostu że mnie to męczy strasznie i jako pracownik w pewnym momencie przestałam być efektywna, bo po prostu już byłam tak zmęczona, wiedziałam, że nie jestem w stanie zadowolić mojego szefa w każdej dziedzinie, więc po prostu sobie zaczęłam odpuszczać. Tak, nawet nie to, że świadomie, ja to robiłam nieświadomie, ale nieświadomie już po prostu byłam tak zmęczona, że sobie myślałam, i tak nie jestem w stanie zrobić wszystkiego dobrze, to robiłam coraz mniej.
No tak, bo to jest frustrujące. Ja myślę, że taki dobry marketing wewnętrzny, firmowy, to nie jest taki, który wszystko robi sam, tylko to jest taki, który wie, czego chce i potrafi to dobrze skoordynować i trochę jakby dobrze współpracować z agencjami, rozumieć, jak się z nimi współpracuje, a nie oczekiwać cudów. I też trochę ocenić pewnie też trochę tą pracę, tak, pod kątem jakości, tak, no, bo to też jednak jest, myślę, ważne.
Tak, ale też musi być ta informacja zwrotna cały czas, tak, nawet jak ktoś coś dla nas robi, to mi bardzo często brakowało informacji zwrotnej, czy to jest dobrze, czy źle, ze względu na to, że ja po prostu nie wiem, nie jestem w stanie się wielu rzeczy domyślić i nawet jak jest coś źle, to gdyby ta informacja poszła wcześniej, to byłaby szansa dokonać jakichś zmian, a jeśli tej informacji nie ma, to po prostu nieraz miałam takie sytuacje właśnie w swojej firmie, gdzie klient przychodził po pół roku i mówi, musimy zakończyć współpracę, bo jest źle. Ja mówię, ale co konkretnie, bo ja nie dostałam po drodze żadnej informacji, że coś jest nie tak. Ja nie byłam w stanie nawet czegoś zmienić, bo ja się tego po prostu nie domyślę, jeśli nie dostanę tej informacji, bo w statystykach to wyglądało dobrze. A jeśli klient nie przychodzi i mi nie mówi, że coś go boli, że coś jest nie tak, że powinniśmy coś zmienić z jego perspektywy i przychodzi dopiero po pół roku, kiedy nagle twierdzi, że już dalej tego nie pociągniemy, to ja też nie miałam szansy po prostu poprawy czegokolwiek ze swojej strony, więc to jest zawsze taka sytuacja, no, dla mnie ciężka, bo sobie myślę, że kurczę, wystarczyło trochę takiego ludzkiego podejścia i dałoby się coś z tym zrobić, a ciągle jest właśnie to takie szukanie lepszego, bo na pewno jak pójdę gdzie indziej, znowu przez pół roku nic nikomu nie powiem, to na pewno będzie lepiej.
Tak, tak, tak. Tak, myślę, że trochę sami sobie strzelamy w stopę, jeżeli zbyt często zmieniamy, ale to też często zmieniamy dlatego, że nie wiemy czego chcemy, nie mamy wizji i strategii. No, takie błędne koło.
Dokładnie, więc jak dwie strony prowadzą dialog, mówią, to mi się nie podoba, zmieńmy to, zróbmy coś innego, przetestujmy coś, to naprawdę to wszystko jest w stanie, mówię, ja już pracowałam z niejedną agencją, czy moi klienci pracowali z różnymi agencjami i każdy z nas ma dość podobną wiedzę jako specjalista, więc nie będzie czegoś wow, super innego, tylko właśnie bardziej taka kwestia dopasowania się pod kątem komunikacyjnym.
No tak, 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 tak. Myślę, że to jest bardzo ważne i w ogóle to podejście do klienta, do edukowania, o czym zaczęliśmy od początku, tak, żeby on rozumiał te statystyki, tak? Bo mówisz na przykład, że ty widzisz w statystykach, że jest dobrze, ale klient musi rozumieć też te statystyki, tak jak ty, nie? Żeby mógł je również ocenić, tak? Bo to jest ważne. Powiedz, no ale czyli tak, żeby nie przepalać tego budżetu marketingowego i żeby nie bać się inwestować w ten marketing, bo jest tak bardzo często, że no, zainwestuję jakieś pieniądze w marketing, nie przyniesie mi efektu, no to rezygnuję, tak? I jak się ustrzec przed tego typu błędami?
Przede wszystkim trzeba budować sobie te lejki sprzedażowe. To jest coś, co uważam, że jest tak niedoceniane ze względu na to, że my próbujemy sprzedawać od razu do odbiorców, którzy nie są w ogóle gotowi na dokonanie zakupu. I wtedy się okazuje, że to jest przepalony budżet. A gdybyśmy podeszli do tego zupełnie inaczej, czyli właśnie, że my najpierw sobie ocieplamy tego użytkownika, że pokazujemy się z pozycji eksperta, pokazujemy dlaczego warto, dlaczego u nas, jaką potrzebę realizujemy jego, nie naszą. Gdybyśmy podchodzili do tego właśnie tak wieloetapowo, to te działania też by przynosiły lepsze rezultaty. A często jest tak, że my podchodzimy zero-jedynkowo, chcę sprzedaży.
No, pojęcie lejków marketingowych, a szczególnie sprzedażowych, to jest mi bardzo, bardzo bliskie, no bo czasami ten proces podejmowania decyzji to jest dwa lata nawet, przynajmniej w mojej branży, zanim klienci się do nas przekonają w jakiś sposób, to jest taki dosyć częsty gdzieś tam kontakt, rozmowy, a klienci dojrzewają też do usług, to wszystko pewnie zależy od wielu aspektów, które są w danej branży. Natomiast no właśnie to jest ta sztuka, żeby dobrze rozumieć swoją branżę i tą wiedzę też chyba przekazać agencji, prawda? Bo agencja też może nie znać. Ale oczywiście jest tak, że no oczywiście jak szukamy agencji, no to szukamy takiej agencji, która ma doświadczenie z naszą branżą. Tylko że może mieć z branżą, ale produkt może być inny, może być filozofia inna i jest wiele tutaj zmiennych.
Ale to mówię, to też jest otwartość, bo czasem jest tak, że nawet ja nieraz miałam taką sytuację, że jeśli ma się klienta z tej samej branży, to czasami się robi trochę kopiuj w klej. A żeby się wyróżnić, to właśnie warto pójść do kogoś, kto może ma doświadczenie, ale no żeby też wniósł coś świeżego, jakieś z innej branży coś zaczerpnąć. Ja też się staram w ogóle uczyć cały czas tego, że wszystkie rady, które daję, wszystko, czym się dzielę w internecie, ma pokazywać, że ten marketing jest do dostosowania, tak? To, że coś działa w branży budowlanej, można w jakiś fajny sposób zaczerpnąć do branży nawet odzieżowej, tak? Bo to jest właśnie super w tej mojej dziedzinie, że tutaj nie powinniśmy patrzeć szablonowo, tylko właśnie dawać sobie przestrzeń do spojrzenia na ten marketing tak zupełnie inaczej i wyciągnięcia czegoś dla siebie z rzeczy, które totalnie mogą nie być niby na pierwszy rzut oka dla nas.
No właśnie, bo w marketingu ważny jest to zaskoczenie, to zaciekawienie, wzbudzenie zainteresowania i myślę, że to jest fajne. Ja pamiętam też kiedyś ze swoim doświadczeniem, jak współpracując z branżą dziecięcą, sprzedaż wózków, jak podsunąłem pomysły, które stosowaliśmy na przykład w branży motoryzacyjnej. Kurczę, o, ciekawe, fajne, możemy też tak zrobić w wózkach. Nie? Nam chodziło o jakieś właśnie trochę marketingowe opisy na wózkach, znaczy na opisach wózków w sklepie, nie? Żeby zrobić taką, bo one po prostu stały, tak? Bez żadnego opisu. A tak naprawdę wystarczyło wydrukować kartę opisu, którą klient tak dostawał od dystrybutora, żeby ją przywiesić i jakąś taką większą informację udzielić.
Tak, ale tu trzeba mieć też dużą otwartość. Ja na przykład mam łatwość w dostosowaniu się do różnych branż ze względu na to, że ja nigdy nie miałam jakiegoś takiego swojego autorytetu guru w temacie marketingu. Ja zawsze starałam się gdzieś tam szukać informacji, odpowiedzi na moje pytania, ale nigdy nie miałam kogoś takiego, kto byłby jedyną osobą. Ja też to odradzam zawsze. Nie wiem, jak ktoś mi mówi, że zawsze ciebie słucham i robię tak, jak ty mówisz, to ja mówię, ale nie rób tak, nie rób. Właśnie czytaj, słuchaj, patrz z różnych źródeł, wyciągaj co dla ciebie będzie najlepsze. Bo kiedy my się zafiksujemy na jedną osobę, to właśnie powoduje, że my nie mamy takiej otwartości i nie jesteśmy zbyt kreatywni, bo ciągle bierzemy kopię i wklej to, co nam ktoś mówi. A właśnie sztuka polega na tym, żeby być cały czas otwartym i patrzeć w różne miejsca, w różne strony. Nawet jeśli coś nam się pozornie wydaje totalnie inne od tego, jakie my mamy spojrzenie, to zawsze można z tego coś wyciągnąć dla siebie.
Mhm. No dokładnie, ja jestem wielkim fanem właśnie przyglądania się innym branżom, na przykład jak w strategii Błękitnego Oceanu, czy nawet swojej branży i łączenia różnych modeli biznesowych, bo to po prostu gdzieś tam dobrze to funkcjonuje, że mamy otwartą głowę i możemy czy tworzyć, budować ciekawsze kampanie, ale też budować firmy, które będą się czymś wyróżniały, bo tutaj nie chodzi o wielkie innowacje, to chodzi czasami o zmianę sposobu myślenia, zmianę perspektywy. I powiem szczerze, że ja dużo się uczę osobiście też od świata online, że dużo usług jednak jest standardowych, takich face-to-face z klientami w mojej branży, takiej konsultingowo-doradczej, ale uczę się od świata online, od tego jak... I to mi, powiem szczerze, mocno otworzyło oczy na schematy, którym gdzieś tam wcześniej działałem. Tak, wcześniej to był tylko cold calling, nie? Albo ewentualnie content marketing, tak? Ale to tylko przypadkowo nieświadomie, bo mi, tak jak mówiłem wcześniej, kolega mi polecił 15 lat temu, pisze artykuły na stronę, a że tworzył stronę, no to dobra, będę pisał. No. A później parę fraz wylądowało na pierwszym miejscu. Pewnie, żeby poceniać te frazy, trzeba byłoby naprawdę dużo pieniędzy położyć, a tak naprawdę one od lat gdzieś tam pracują. Jakbyście chcieli sprawdzić to, co jest fraza trudny klient i kompetencje menedżerskie, takie dwie frazy. Kiedyś napisałem dwa artykuły, no to było naprawdę lata temu i są na pierwszym miejscu, chyba że nie, jak nie, to dajcie znać. Trzeba do pieca podłożyć.
Dokładnie.
No ale z tych dwóch fraz przynajmniej dwa, trzy zapytania ofertowe w miesiącu się pojawiają. Więc to jest tak, dlatego to jest taka potęga, ale zobaczcie, ile lat temu to było zapoczątkowane, nie? No właśnie, słuchaj, bo jeszcze jest jedna kwestia, która jest tutaj ciekawa, no bo wiele firm w naszych branżach już coś robi. Jak patrzę sami sobie na kanały na YouTubie, ty też dopiero też tak naprawdę startujesz, nie? Pod kątem ilości, ale niektórzy mają, wiesz, tam 200 tysięcy, 2 miliony subskrybentów, a my tu mamy, ja mam 50, ale nic nie robimy tak naprawdę w tym kontekście. Natomiast no, żeby zacząć się porównywać z takimi tuzami, no to to można się już na samym starcie poddać. Jak do tego podejść?
Znaczy tak, u mnie to jest w ogóle wynikające z tego, że ja przez wiele lat wolałam być w cieniu. Robiłam kampanie dla dużych firm, dla znanych marketingowców, dla znanych influencerów i zawsze było mi wygodniej i, znaczy może nie wygodniej, ale jakoś tak bezpieczniej. Ja jestem takim człowiekiem, który bardzo ceni sobie bezpieczeństwo i ja zawsze lubiłam stać w drugim rzędzie i sobie obserwować to wszystko. I ja tak naprawdę w ogóle swojego fanpage'a na Facebooku założyłam w grudniu 2020. Po 8 latach działalności, po 8 latach dojrzałam do tego, że powinnam mieć swojego fanpage'a, a YouTube'a założyłam no też całkiem niedawno tak naprawdę, więc no raczej trzeba też zdać sobie sprawę, gdzie chcemy być i kiedy chcemy coś takiego mieć, bo nie zawsze jesteśmy od razu na to gotowi. Na pewno nie można iść z modą na zasadzie, bo wszyscy coś mają, to ja też powinienem założyć. Tylko raczej jeśli mamy pomysł na to i wiemy, że faktycznie jest już moment, w którym my chcemy to mieć, to dopiero powinniśmy tak jakby za tym pójść. Mhm.
A no właśnie, nie zawsze jesteśmy na to gotowi. Powiem szczerze, ja też teraz dosyć mocno gdzieś tam postawiłem na tą markę osobistą właśnie przez nagrywanie podcastu, czy przez właśnie LinkedIna głównie. Natomiast też długo jakby nie chciałem tego robić, świadomie tego po prostu nie robiłem, że ukrywałem się za firmą, za pracownikami, to działało, ale czasami człowiek zmienia zdanie i to też dobre. Natomiast no to nie bo powiedziałaś, ja wymienię, bo ja powiem szczerze, no kanał to jest jedna rzecz, ale zanim trafiłem na kanał, to mi ktoś ciebie polecił i powiedział, no bo ona tam pracowała z Tkaczykiem, z Jabłońskim i z Janiną Daily i tak sobie myślę, a jeszcze sprawny marketing się pojawiła gdzieś tam na konferencjach, więc to działa jednak ten marketing, taki marketing, który jednak, no tak jak mówiłaś, byłaś w cieniu, no, ale jednak swoje zrobiłaś.
Dokładnie, bo ja jestem typem, nieraz miałam na przykład możliwość pójścia na skróty, bo współpracowałam z kimś, kto mógłby mnie polecić, przyspieszyć coś i tak dalej, ale ja niestety jestem takim typem, który musi sobie wydeptać wszystko sam i no właśnie, musiałam sobie gdzieś tam dojść do czegoś sama, zrobić sobie sama. Pamiętam, jak się do mnie pierwszy raz odezwała Janina, żeby jej zrobić jakąś tam kampanię, to ja byłam w ogóle w szoku i sobie myślę, serio? Ty się do mnie w ogóle odzywasz? Ona mówi, no i co w tym dziwnego? Tak samo było teraz, jak z Andrzejem zaczęliśmy nagrywać podcast, to ja w pierwszej kolejności mówię, a Andrzej, ale ty ze mną chcesz to nagrywać? On do mnie mówi, no, a co jest w tym dziwnego? Ja mówię, no ale ze mną? No wiesz, ja się od 10 lat zbieram do nagrywania podcastu, a tu nagle mówisz, że chcesz ze mną coś nagrywać? I on w ogóle był w szoku i ja też tak trochę muszę zacząć właśnie zauważać, że no to, że ludzie widzą też to, co ja robię, bo ja ciągle żyję w tej swojej bańce, że ja siedzę ciągle przy tym samym biurku, w tym samym miejscu. Po prostu jestem tak zajęta tą pracą i robieniem tej rzeczy, że tak powiem, pracy u podstaw, że ja często nie widzę tego, co się dzieje dookoła i chyba też nie chcę czasami widzieć, bo mi tak jest wygodniej.
No ale to jest, ja szanuję to i to jest taka trochę, mówiąc, tym jest taki książka Mit Przedsiębiorczości, nie wiem, czy dotarłaś do niej już.
Znam.
No to tam, ja pamiętam parę lat temu ją przeczytałem, ale dopiero przesłuchałem. Tam były o 3 postacie, przedsiębiorca, menedżer i specjalista i gdzieś później do mnie dotarło, że jednak jest dużo we mnie tego specjalisty, że ja też lubię robić to, co robię. Tak? Że ja nie chcę tylko sobie świecić twarzą i nie wiem, nagrywać podcastów, nie wiem, monetyzować się jak influencer, bo to w ogóle nie jest moja droga. Dla mnie ważne jest, żeby robić to, co robię, czyli robić szkolenia czy usługi konsultingowo-doradcze. To mi daje frajdę, a nie tylko prowadzić ten marketing, nie? W internecie na swój temat. Nie?
Dokładnie. Ja też miałam problem z tym, że pracowałam z wieloma osobami, znam wiele osób, od środka i to często powoduje, że zamiast dawać plus na zasadzie, że ja to znam, to będę robić tak samo i też taka chcę być, to U mnie to działało odwrotnie. Ja widziałam dużo minusów, kto coś robił źle, jacy ci ludzie są prywatnie i mnie to mocno zniechęcało. Ja sobie myślałam, nie, ja tak nie chcę.
No wiesz co, ale tak to jest trochę, wiesz, jak tu sobie spotykamy swojego idola z młodości, nie wiem, jakiegoś muzyka, a on się odezwie, a tutaj, kurde, wiesz... No jakiś tak nie ma. Ja pamiętam, jak byłem na koncercie Erika Claptona i jak on się na scenie zachował. Facet przecież prawie 8 dych. I tak kurczę, to on tak naprawdę taki jest, taki górowaty. Mój idol z młodości, kurde, co na gitarze wymiata i w ogóle w Cream grał i tak dalej. A on przez cały koncert pół zdania, pół słowa nie powiedział do publiczności. Nie? Siedział na krześle i śpiewał, nie?
Dokładnie. I ja miałam takie zdarzenie z rzeczywistością wiele razy, gdzie właśnie miałam jakichś tam swoich idoli marketingowych czy jakieś firmy i sobie zawsze myślałam tak wow, super. I nagle spotykałam tych ludzi w rzeczywistości i się okazywało, że to jest takie mega rozczarowanie. I ja zawsze się bałam, że ja nie chcę wyjść o krok do przodu, żeby ktoś sobie nie pomyślał tak o mnie, nie? Że ona jednak nie jest taka, jak sobie myśleliśmy. I ja się bałam pokazać, jaka jestem naprawdę, bo miałam wrażenie też trochę, że ja nie pasuję do tego świata marketingowego. Wszyscy są tacy przebojowi, wszyscy są tacy idealni, tacy, no nie wiem, jak słuchałam jakichkolwiek materiałów, czy coś oglądałam, to wszyscy zawsze idealnie ubrani, wszystko jest po prostu pod linijeczkę, a ja wiedziałam, że ja nie jestem w stanie się do tego dostosować. Tak jak teraz mam osobę, która gdzieś tam mi doradza, trochę pilnuje mnie w kwestiach moich działań. I ona mi mówi na przykład, no powinnaś mieć spójny fit na Instagramie i coś tam. I ja jej mówię, że ja to wszystko wiem, ale to nie jestem ja, nie? Totalnie. Mm-hmm. I ja jestem w stanie zgodzić się na jakieś tam takie pół rozwiązania, że tak powiem. Tak. Ale wiem, że jeśli ja bym siebie próbowała wrzucić w te takie sztywne ramy idealnego wyglądu, idealnego wizerunku, idealnych rzeczy, to ja bym po prostu się bardzo szybko wypaliła i już by mnie tam za miesiąc nigdzie w tym internecie nie było.
No dokładnie, trzeba sobie dać i odpowiedzieć na pytanie, czy ja mam być dla firmy, dla biznesu, czy biznes ma być dla mnie, nie?
I ja długo dojrzewałam do tego, żeby zdać sobie sprawę, że tak jak teraz robimy z Andrzejem na przykład podcast o sprzedaży, to stwierdziliśmy, że wreszcie to jest coś, co możemy, oboje mieliśmy takie trochę doświadczenia zawodowe, że trzeba było być takim idealnym o tej sprzedaży też się mówi zawsze tak idealnie, a my po prostu zrobiliśmy coś, co totalnie łamie wszelakie stereotypy, my sobie po prostu siadamy i rozmawiamy, więc to jest też takie fajne, że ja zaczęłam wreszcie przestawać myśleć, że ja do tego nie pasuję, tylko zaczęłam trochę dostosowywać to do siebie, tak? Ja taka po prostu jestem, więc robię rzeczy, które do mnie pasują. Czasem odrzucam jakieś propozycje zawodowe, wiele w ogóle takich rzeczy odrzucam. Gdzieś czuję, że z kimś po prostu jest mi nie po drodze, albo nie chcę być czymś utożsamiana, albo nie chcę dać się wcisnąć w jakieś tam ramy, więc często rezygnuję z różnych rzeczy, albo zaczynam i kończę w momencie, kiedy czuję, że to nie jest dla mnie i nieraz gdzieś tam później to wywołuje jakieś sensacje. Jest wiele takich sytuacji za mną, które się ciągną i ludzie pytają dlaczego, ale dlaczego? A ja po prostu wiem, że to nie było dla mnie i że trzeba było skończyć w momencie, kiedy to czułam, że to po prostu totalnie nie wpisuje się w moją gdzieś tam hierarchię wartości.
No w pełni się z tobą zgadzam, bo dokładnie do tego samego dojrzewałem, zanim się, że tak powiem, zacząłem bardziej eksponować. Też miałem tego typu wątpliwości. Zresztą do tej pory mam tak, że daję tylko tyle, ile uważam, że chcę. Nie idę daleko jak niektórzy. Natomiast myślę, że trzeba tutaj zachować. Każdy musi znaleźć swoją drogę. Nie? Że tutaj nie można w biznesie jakby iść, tak jak mówisz, utartymi ścieżkami, tylko trzeba patrzeć na to ze swojej perspektywy, jak to śpiewał Sinatra, My Way i tyle. Nie? I nie każdy musi być Michałem Szafrańskim, który miliony z bloga ma, czy tam panią swojego czasu, która również tak rozwinęła firmę. W ogóle to jest ciekawa sytuacja z panią swojego czasu, ponieważ poznałem Olę dokładnie wtedy, jak zakładała bloga, bo my pracowaliśmy w jednej firmie już doradczo szkoleniowej wtedy. I ona wtedy no, jakby była zupełnie inną osobą, jak je teraz, jaką ją widać w social mediach. Nie? Ja ją podziwiam w ogóle za to, że ona jak się potrafi otworzyć i być, wiesz, taką... no, ekspresyjną, jakby no, całą siebie tak naprawdę pokazuje. No nie wiem, jak tak mi się wydaje przynajmniej, nie? No, ale on dużo daje z siebie. Ja bym tak na przykład nie potrafił.
No właśnie, ale to też często trzeba pamiętać o tym, że osoby, które są takie ekspresyjne w mediach społecznościowych i dużo o sobie mówią, czasem to się nie do końca zgadza z tym, jakie one są prywatnie, jakie są do współpracowników, jakie są dla ludzi, którzy gdzieś tam coś dla nich robią, więc czasem to jest takie, no nieraz już się z tym spotykam właśnie, że jak się dużo mówi, dużo się pokazuje, to czasem nie ma w ogóle odzwierciedlenia w tym, jakim się jest w życiu gdzieś tam prywatnym.
No właśnie, to jest też taka, można powiedzieć, pozasceniczna, nie? Że wiesz, no, tak jak wychodzi frontman zespołu i zachowuje się w jakiś określony sposób, to nie znaczy, że on jak wchodzi do sklepu, to też mówi: hej, ludzie, dajcie z chleba!
Często podziwiam takie osoby, znaczy mam gdzieś tam prywatne swoje zdanie na ten temat, którego nie mówię, ale podziwiam mimo wszystko takie osoby za to, że są konsekwentne od A do Z w budowaniu swojego wizerunku. I to jest coś, za co je mega podziwiam. Jest wiele takich osób, gdzieś tam znanych w mediach społecznościowych i w ogóle w marketingu, gdzie faktycznie podziwiam je za to, że są konsekwentne od A do Z, od początku do końca robią dokładnie to, co sobie zaplanowały. I to jest moim zdaniem czasami takie wow, że faktycznie jesteśmy mega spójni w tym, co robimy. Ja jestem taka, że no nie wiem, mam zły humor, to jestem inna i pozwalam sobie na to. Albo jest super okres, to też zachowuje się inaczej. No, a nie wszyscy gdzieś tam tak robią, tylko właśnie mają swoją wytyczoną ścieżkę i robią dokładnie to, co sobie zaplanowali. I to jest też dla mnie no, szacun za to, że tak potrafią to realizować.
Tak, dokładnie, ale ja myślę, że właśnie to jest, trzeba znaleźć sposób na siebie, znaleźć sposób na swoją firmę. Być w tym zakresie kreatywnym, ale też nie być samemu w tym wszystkim, żeby szukać wsparcia z zewnątrz, bo szczególnie w kontekście marketingu, powtórzę, to temat stał się no jak Delta Nilu chyba, nie? Kurczę, skomplikowany współcześnie.
Dokładnie.
Ale mi się udała metafora. Sam jestem z niej dumny. Nie, ale naprawdę tak jest. Ja tak to postrzegam, że jak pamiętam, kiedy to z 10 lat temu zacząłem zabawę z marketingiem, kompletnie tego nie rozumiałem. Teraz do tego zupełnie inaczej, bo popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy, jakie można popełnić. I ja myślę, że to trzeba oczywiście to zrobić, ale wtedy też nie miałem też budżetu na to, żeby może współpracować z bardziej doświadczonymi osobami, z firmami zewnętrznymi, ale teraz z tej perspektywy tak sobie pomyślałem, że kurczę, jakbym że wtedy pewnie bym inaczej postąpił, nie? Że nie próbowałbym wszystkiego samodzielnie czy wewnątrz firmy gdzieś tam odkryć, bo to się po prostu, to jest trudne, to jest po prostu trudne, a staje się coraz bardziej trudniejsze. Chociaż marketing automation teraz sam chcę zgłębić.
Mieć jakąś taką rzecz, która gdzieś tam nas ciekawi, ale to też jest ważne, żeby zachować balans, bo czasem jest tak, że ja też tak miałam, że coś gdzieś tam mi się bardzo spodobało i miałam zajawkę na to i chciałam tylko w tym kierunku iść, ale trzeba pamiętać, że nasza zajawka to jest zajawka i to powinna być część działań, a nie na zasadzie, że coś nam się teraz podoba, to rzucamy wszystko i idziemy w to, nie? Bo to może być ryzykowne.
Tak, dokładnie. Dagmara, fajnie się rozmawia, ale zbliżamy do końca. Ostatnie pytanie, zawsze sakramentalne, jakie zadaję, to jest takie trochę podsumowujące naszą rozmowę. Jakbyś miała dać 2-3 rady właścicielom odnośnie prowadzenia marketingu, social mediów, tych nowoczesnych kanałów docierania do klienta, to co byś doradziła? Na co zwrócić uwagę największą?
Pierwsza chyba rada jest taka, że trzeba być bardzo cierpliwym, że w marketingu nie ma nic na pstryknięcie palcami, że nam się często wydaje, że jak my na przykład tworzymy jakiś produkt, pracujemy nad nim, to w momencie, kiedy my już go wypuszczamy, to wszyscy na niego czekają, że przecież na pewno wszystkim jest potrzebny i to się rozejdzie jak świeże bułeczki. I no niestety, jeśli my nie zadbamy wcześniej o to, żeby ci użytkownicy się o tym dowiedzieli, żeby rozbudzić tą potrzebę, to co byśmy nie robili w momencie premiery, to nie będzie od razu fajerwerków. Więc to jest taka pierwsza rzecz, ta cierpliwość i planowanie z wyprzedzeniem. Druga rzecz jest taka, żeby właśnie traktować ludzi po partnersku. Zawsze, czy swojego klienta, czy firmę, z którą współpracujemy, czy naszych pracowników. Żeby wszystkich po prostu traktować po partnersku, ze względu na to, że to nam przyniesie korzyści. Prędzej czy później faktycznie przyniesie nam korzyści. I taka trzecia rzecz, to chyba nie stawiać wszystkiego na jedną kartę. Czyli tak jak mówiłam, nie tylko na zasadzie, że mamy tylko Facebooka i koniec, nie, że mamy Instagrama i koniec. I to jest dla nas po prostu koniec świata, że nic więcej się nie liczy, tylko to jedno medium, ta jedna rzecz. Ze względu na to, że naprawdę są różne sytuacje w życiu, albo zmienia się nawet upodobanie naszego klienta w pewnym momencie, tak?
Albo algorytm.
Dokładnie, więc mogą się zdarzyć różne sytuacje, więc powinniśmy mieć po prostu kilka alternatyw w zanadrzu.
Mm-hmm. Super. Dywersyfikacja ponad wszystko, myślę jednak, tutaj jest ważne, ale też tego nie powiedzieliśmy, ale chyba warto też stawiać na swoją bazę mailingową, nie? Bo to chyba każdy się tego...
Ale ja myślę, że najważniejsza rzecz to jest swoja strona internetowa.
Tak,
to jest miejsce, którego nikt nam nie zabierze. To jest miejsce, które no, w razie W zawsze gdzieś tam, jeśli cokolwiek wysiądzie, nie będzie tych mediów społecznościowych czy czegokolwiek, to klient tam zawsze nas znajdzie i kontakt do nas.
Tak, to prawda. A ja powiedziałem o tych mediach, o tym mailingu, czy o tych mailach do bazy mailingowej, bo ostatnio widziałem Michał Sadowski z Brand24 właśnie dopiero zaczął tworzyć, ale szybko mu poszło generalnie. Bo chyba 2000 czy ileś maili w ciągu kilku dni tam zebrał, więc no... W końcu zajmuje się marketingiem, to jak to zrobi. Głupio by było, gdyby nie poszło to. Tak, ale on jest fajny. Warto go obserwować pod kątem budowania marki osobistej, bo on chyba podobnie jak ty, myślę, jest sobą, nie udaje nikogo, i też potrafi się w cudzysłowie obnosić ze swoimi błędami też, nie? Bo też myślę,
tak, i bardzo cenię takie osoby. Właśnie gdzieś tam, jak udało mi się w całej tej mojej ścieżce marketingowej, zawodowej poznać różne osoby, to mam taką swoją bazę ludzi, których uważam za naprawdę świetnych i prywatnie, i zawodowo. I właśnie wśród nich jest Michał, to jest właśnie Janina, Paweł Tkaczyk, Maciek Lewiński. To są naprawdę ludzie, którzy uważam, że... Czy Andrzej, z którym nagrywam podcast. To są ludzie, którzy są dokładnie tacy, jacy są w tych mediach społecznościowych, jacy dają się poznać. To są ludzie, którzy są jeden do jednego tacy właśnie w kontakcie. Nieraz z Janiną jakoś tam rozmowy prowadziłyśmy i się śmiałam, że po prostu rozmowa wygląda dokładnie tak, jak ona pisze posty, bo jesteśmy bardzo podobne. Czy rozmowy z Pawłem Tkaczykiem, jak czasami robimy jakieś wspólne live'y czy cokolwiek, to bardzo fajnie się jesteśmy w stanie dogadać, bo to są ludzie, którzy niczego nie udają i są w 100% dokładnie tacy, jak się spodziewamy, więc warto na takich ludzi gdzieś tam w internecie trafiać i sobie selekcjonować tą wiedzę, od kogo się będziemy uczyć, żeby właśnie też później nie próbować się wcisnąć na sztucznie w jakieś ramy i próbować być jak osoba X, która mocno gdzieś tam w tych mediach społecznościowych gra jakieś coś, co sobie wymyśliło.
No, dokładnie. Dagmara, dziękuję ci za tę fajną rozmowę, że byłaś gościnią, bo to teraz tak się mówi, gościnią podcastu Na Zdrowie Organizacji. Fajnie było cię znowu zobaczyć, usłyszeć. I cóż, no mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja porozmawiać w tym podcaście, a poza to wiadomo. I cóż, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję i cieszę się. I dziękuję za zaproszenie, bo naprawdę ja się staram teraz mocno dobierać, gdzie jestem i gdzie można mnie usłyszeć. Ale jak napisałeś, to od razu stwierdziłam, że jak najbardziej jest mi po drodze z tym, co robisz, i trzymam kciuki.
Dzięki. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie 83. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Mam nadzieję, że nasza rozmowa Was zainspirowała do tego, żeby lepiej i mądrzej skorzystać z narzędzi, które mamy dostępne, których na co dzień korzystamy, a być może nie w każdej firmie jeszcze to robimy. W każdym bądź razie jest wiele możliwości, wiele opcji, żeby te narzędzia wykorzystać, czy to w social sellingu, czy to w budowaniu marki, czy to po prostu w działaniach reklamowych. A tymczasem przypominam jeszcze o tym, że jest webinar 31 stycznia 2022 roku. Link do zapisu znajdziecie w tym opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć. I jak zwykle proszę Was o dobrą opinię w aplikacji, w której słuchacie podcastów, a szczególnie mam tutaj prośby osób, które słuchają w Spotify'u. Tam teraz się pojawiła pod opisem podcastu taka gwiazdka, która daje możliwość oceny podcastu. Zapraszam do tego, żeby dobrze ocenić ten podcast, bo na pewno będzie on wtedy docierał do większej grupy osób. I zresztą to samo w każdej aplikacji, w której słuchacie tego podcastu. Dziękuję za to, że jesteś. Wszystkiego dobrego. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.